Popołudnie wnet.
Minęła godzina 16, pora na popołudnie wnet. Łukasz Jankowski, witam Państwa bardzo serdecznie, gorąco z Warszawy. Teraz pochmurnej, ale przed południem i przed popołudniem mieliśmy ładny, słoneczny dzień, bo należało nam się po wczorajszym deszczu i wichurze trochę słońca i trochę spokoju w klimacie. Z informacji z ostatniej chwili to tak, w tej chwili, kiedy Państwo nas słuchają w Warszawie, w Krakowie i na www.wnet.fm w Europarlamencie odbywa się przesłuchanie Janusza Wojciechowskiego, polskiego kandydata na komisarza rolnictwa. Posłowie zadają mu pytania, a komisarz, czy kandydat na komisarza, odpowiada, że się zastanowi, że będzie rozmawiał, że dialog jest najważniejszy, ale najważniejszy jest klimat i najważniejsze jest to, aby rolnictwo dbało ze zmianami klimatycznymi, globalnym ociepleniem. To jest informacja z Brukseli, a informacja z Polski jest taka, że Marian Banaś, szef NIK-u, pozywa TVN i redaktora Kitla za materiał superwizjera i tym będzie pewnie żyła dzisiaj polska polityka. To jest Warszawa, a w Krakowie jest Krzysztof Skowroński.
I w Krakowie czujemy to, że klimat się zmienia. Rzeczywiście bardzo gorące przedpołudnie, bardzo gorące południe. Piękna, słoneczna pogoda sprzyjająca spacerom i takiej radości. Jeszcze rynek krakowski jest pełny, ulice są pełne. Teraz wyglądam przez okno z naszej barki, w którym jest studio, barka Stefan Batory. Ludzie siedzą na trawie, odpoczywają. To są młodzi ludzie, częściowo to są studenci, bo właśnie na Uniwersytecie Jagiellońskim przywitaliśmy nowy rok akademicki. Udało się przeprowadzić wywiad z wicepremierem Jarosławem Gowinem. Mogą Państwo tego wywiadu posłuchać, jeżeli wejdą Państwo na stronę www.wnet.fm. Jak mówią świadkowie, nie był gorąco przywitany wicepremier rządu polskiego przez profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego, ale już do tego żeśmy się przyzwyczaili. Po tym spotkaniu Jaśmina Nowak zapytała studentów, czego oczekują od nowego roku akademickiego.
Dzień dobry, jest pan studentem Uniwersytetu Jagiellońskiego?
Tak, jestem.
Jak się panu podobały uroczystości z udziałem premiera Gowina?
Wszystko sprawnie i bardzo ładnie było przeprowadzone. Podobały mi się.
A jak samo poczucie przed rozpoczęciem roku akademickiego?
Jest nadzieja, że będzie dobrze i wszystko się pomyślnie powiedzie.
A jeżeli chodzi o reformę Gowina, tą osławioną, jak pan się na nią zapatruje?
To potrzeba czasu, żeby zobaczyć rezultaty, według mnie.
Myślę, że wystąpienie pana Gowina było bardzo merytoryczne. Widać, że z szacunkiem podchodzi do całego środowiska akademickiego i też widzi, że ta ustawa jest wielkim wyzwaniem. I myślę, że pan Gowin szczerze troszczy się o kondycję polskich uniwersytetów.
A jak samo poczucie przed rozpoczęciem roku akademickiego?
Myślę, że będzie dobrze. Jestem pełna nadziei. Myślę, że właśnie ten rok będzie jak najbardziej pomyślny dla nas wszystkich.
Też dla mnie to nowość, także zaczynam studia, ale też jestem dobrej myśli i mam nadzieję, że wszystko będzie jak najlepszym porządku.
To była sonda przeprowadzona przez Jaśminę Nowak, a my z archiwum wygrzebaliśmy, czy w archiwum znaleźliśmy piosenkę Asocjacji Haga i Andrzeja Rosiewicza, student, żebrak, ale pan. I w rytmie tego studenciuka przenosimy się do Warszawy, Łukasz Jankowski.
Dzień dobry Państwu. Ponownie dzisiaj będziemy przepytywać po południu wnet doradców prezydentów. W Krakowie będzie profesor Krzysztof Szczerski, a w studio w Warszawie jest Paweł Sałek, doradca prezydenta RP do spraw klimatu. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam wszystkich.
Pamięta Pan swój pierwszy października na pierwszym roku studiów?
Tak, pamiętam dosyć dobrze. To był miły czas, generalnie studia i to te 5 lat studiowania, chociaż ja jestem po Politechnice Częstochowskiej, po uczelni technicznej. No to był też czas ogromnych wyzwań i ogromnej pracy, bo jednak ja pamiętam, jak zaczynałem studia, to otrzymało indeksy 380 kolegów. No ze 2 koleżanki też byłbym, ja byłem na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki, Wydziale Budowy Maszyn. A jednocześnie po tych 5 latach studiów skończyło nas, zostało nas tylko 80, co pokazuje, za przeproszeniem, pewne sito i presję nauki i studiów, szczególnie na uczelniach technicznych, która jest, no bo uczelnie techniczne inaczej kształtują człowieka niż uczelnie humanistyczne, a także jestem po technikum mechanicznym, więc ja mam taki background bardzo inżynierski.
Pan minister nie zajmuje się nauką i szkolnictwem wyższym i uniwersytetem, ale doradcy prezydenta inni, pan profesor Waśko, pan profesor Andrzej Nowak mówią, że rządowa reforma, reforma ministra Gowina to jest śmierć uniwersytetu.
Ja do końca nie potrafię się wypowiedzieć na ten temat, bo to trochę nie moja branża. Z moją uczelnią macierzystą z Alma Mater już troszeczkę nie mam kontaktu, oczywiście czasami bywam na uczelni, natomiast trudno mi się odnosić do tych zastrzeżeń. No pewnie jak każda reforma, ona będzie wchodziła w życie w bólach i z problemami i na pewno środowisko akademickie ma jakieś uwagi, by takie głosy słychać, takie głosy się pojawiają. No jednocześnie też trzeba pamiętać, że reforma była konsultowana i prowadzona na pewno ze środowiskiem akademickim i te pomysły były konsultowane, jeśli chodzi o poziom rządowy, a także poziom parlamentarny. Zresztą uczelnie wyższe mają duży i mocny głos w Polsce, to trzeba sobie powiedzieć.
Tak czy inaczej, z reformą czy bez, życzymy studentom wszystkiego dobrego i owocnego roku nauki i badań naukowych w ramach studiów na wszystkich uniwersytetach, szkołach wyższych, politechnikach, AWF-ach, szkołach głównych, handlowych i akademiach, etc., etc.
I artystycznych szkołach.
Zapomniałem.
Szkoły artystyczne,
jeszcze
trzeba pamiętać.
Tak jest, o tym zapomniałem. Panie i szkoły wojskowe, i akademie wojskowe, panie ministrze, kiedy my rozmawiamy, swoje przesłuchanie odbywa Janusz Wojciechowski w Brukseli. Europosłowie zdają mu pytania i w prawie każdej odpowiedzi naszego kandydata na komisarza pada takie oto zdanie: będę dbał o klimat, wspólna polityka rolna jest istotna dla zatrzymania zmian klimatycznych, bioróżnorodność będzie moim priorytetem i nowy zielony ład jest odmieniany przez pana kandydata na wszystkie możliwe przypadki. Klimat zawładnął naszą polityką?
Poniekąd tak. On zawładnął i polityką międzynarodową, globalną i polityką unijną. Na poziomie globalnym też trzeba sobie powiedzieć, że dzisiaj nie ma poważnej polityki międzynarodowej bez dyskusji o kwestiach klimatycznych. To jest bardzo ważne. Natomiast na poziomie europejskim w zasadzie, ja to obserwuję, bo klimatem zajmuje się ochroną klimatu i ochroną środowiska blisko 25 lat. Więc ja obserwuję to z perspektywy bardzo długiej i to widać, że dzisiaj jest ogromna presja, szczególnie w Unii, na to, ażeby przeciwdziałać zmianom klimatycznym, ale głównie poprzez redukcję gazów cieplarnianych. Natomiast co do przesłuchania kandydata na komisarza, pana Janusza Wojciechowskiego, to mi się wydaje, że to jest dobry kandydat, dlatego że pamiętajmy o tym, że Janusz Wojciechowski jest synem polskiej wsi. On polską wieś, można powiedzieć, zna od podstaw. Jednocześnie całe jego życie zawodowe i w Parlamencie Europejskim, i w Parlamencie Polskim było związane ze sprawami rolnymi, co jest istotne. Ale ten klimat i polityka klimatyczna, ona na pewno będzie dominująca, jeśli chodzi także o wspólną politykę rolną i ogólnie mówiąc politykę nowej Komisji Europejskiej.
Prawo i Sprawiedliwość, także trochę prezydent Andrzej Duda i rząd, w którym pan przecież był wiceministrem, szedł z hasłami trochę kontra głównemu mainstreamowi klimatycznemu w Europie, w Unii Europejskiej, podkreślając, że jeśli chodzi o efekty klimatyczne, efekt cieplarniany, to nie jesteśmy pewni, czy on jest w pełni pochodzenia ludzkiego, czy to my się do niego w pełni przyczyniamy, a czy redukcja gazów cieplarnianych jest na pewno najlepszą drogą. Wydaje się, że ten pogląd jest na marginesie debaty europejskiej, że Polska jest na uboczu dyskusji i decyzji europejskiej na temat klimatu.
To, że zmiany klimatyczne, panie redaktorze, następują, że klimat się zmienia, to jest naturalna sprawa, ponieważ od wieków on się zmienia, on zawsze się zmieniał. Pytania naukowe, czy człowiek ma na to wpływ, to jest część naukowców, która... I to jest ta głośniejsza część, tak bym powiedział, która mówi o tym, że człowiek ma generalny wpływ na zmiany klimatyczne.
Większość, to przytłaczająca większość mówi, że my mamy wpływ na to, że klimat ociepla.
Ale jest też grono naukowców, którzy twierdzą inaczej, że człowiek nie ma na to wpływu. Ostatni raport NASA też mówi o tym, że zmienia się trajektoria Ziemi i ten. Ale odchodząc od tego, ja powiem w ten
nauka
sposób...
Nauka swoje, polityka swoje, w polityce...
Tak, więc ja chcę powiedzieć w ten sposób, że ja uważam, że trzeba zmniejszać emisję gazów cieplarnianych, trzeba prowadzić działania łagodzące i adaptujące do zmian klimatu. To jest konieczne. I te opinie, które pojawiają się w Europie, W stosunku do Polski te opinie, ja powiem wprost, one są krzywdzące, ponieważ Polska bardzo wiele zrobiła dla zmian klimatu i tutaj jest to kwestia bezdyskusyjna. Jesteśmy obiektem, że tak powiem, można powiedzieć, zazdrości pewnej.
Ale to Polska razem z Estonią, Węgrami, Czechami zablokowała możliwość wprowadzenia planu, żeby w roku 2040 Unia Europejska była neutralna klimatycznie.
No i tu jest pewne przekłamanie, dlatego że ten dokument nazywa się Czysta Planeta dla Wszystkich, Neutralność Klimatyczna na rok 2050, a do końca tak nie jest, ponieważ ten dokument, który jest zaproponowany, mówiąc wprost, jest polityką dekarbonizacji Europy, a nie neutralności klimatycznej. Sformułowanie neutralności klimatycznej ma swoje źródło w porozumieniu paryskim, gdzie mówimy o tym, że emisje gazów cieplarnianych należy bilansować poprzez pochłanianie, poprzez żywe zasoby przyrodnicze, poprzez lasy i gleby. I to jest jasno zapisane w tym dokumencie. Natomiast tutaj jest to trochę przebiegle zapisane w tym dokumencie unijnym, który komisja zaproponowała w tamtym roku przed COP24. W Katowicach i tą politykę należy nazywać polityką dekarbonizacyjną, ale pamiętajmy o tym, że dzisiaj, jeśli mówimy o dekarbonizacji, to jak dojdzie do tego, że zostanie usunięty węgiel brunatny i kamienny, to za chwilę podjęte zostaną próby ku temu, aby usuwać z miksu energetycznego gaz i ropę naftową. Więc my, Polska zawsze prezentowała i prezentuje rozsądne podejście do polityki klimatycznej, rozsądne cele redukcyjne, tak żeby może mniej krzyczeć, a więcej robić.
Tylko czy obóz rządowy, szeroko pojęty także z pałacem prezydenckim, ma tutaj konsensus? Wspomniał pan minister o tym COP-ie 24, który był w Katowicach. Wtedy prezydent Andrzej Duda mówił, my mamy węgla na 200 lat i nie zawahamy, to już jest moje dodanie, nie zawahamy się go wydobywać. A z kolei dzisiaj w tygodniku Wprost ukazał się wywiad z Henrykiem, z ministrem środowiska Henrykiem Kowalczykiem, który mówi, że jesteśmy gotowi, żeby w roku 2050 Polska całkowicie zrezygnowała z węgla. Jak to komentować?
Polska od wielu dziesięcioleci opiera swoje bezpieczeństwo energetyczne i bezpieczeństwo dostaw, bo energia jest pewnym krwiobiegiem gospodarczym, energia cieplna i elektryczna, o własne zasoby surowcowe. Tak jak Arabia Saudyjska opiera swoje bezpieczeństwo energetyczne i bezpieczeństwo ekonomiczne o ropę naftową, tak jak państwo Katar opiera swoje bezpieczeństwo energetyczne i biznesowe o złoża gazu ziemnego. Więc zgodnie z porozumieniem paryskim my mamy prawo do tego, żeby wykorzystywać swoje własne zasoby naturalne, surowcowe. Każde państwo ma prawo iść swoją własną ścieżką realizacji rozwoju i gospodarki, i bogacenia się, i wzrostu PKB.
No to skąd te głosy jest ministra Kowalczyka? Przecież ministra, który jest ministrem w ministerstwie, gdzie pan był chwilę temu wiceministrem i mówi, jesteśmy gotowi, żeby przestać wydobywać węgiel, żeby zamknąć cały przemysł wydobywczy, żeby zamknąć nasze elektrownie i przejść całkowicie na Bóg wie co.
No akurat ja już trochę w Ministerstwie Środowiska nie jestem, dlatego że zostałem odwołany w marcu 2018 roku. Więc trudno mi się oceniać, co pan minister Kowalczyk miał tutaj
na
myśli.
Ale jest pan doradcą prezydenta, chyba patrzycie na ręce temu, co robi rząd.
Tak, tylko że ja reprezentuję ten pogląd, że my powinniśmy korzystać z tych dobrodziejstw, które mamy w swojej dyspozycji i my powinniśmy mieć możliwość realizacji swojego bezpieczeństwa na bazie własnych surowców energetycznych z poszanowaniem klimatu, ja zaznaczam. A poszanowanie klimatu to jest przede wszystkim oprócz redukcji gazów cieplarnianych i pochłaniania gazów cieplarnianych przez lasy, to także oszczędność energii, efektywność energetyczna i wszelkiego rodzaju programy termomodernizacyjne, a także zmniejszanie tej emisji wskutek realizacji bardziej efektywnych i bardziej sprawnych sposobów wytwarzania energii. Ja podam taki przykład. W 2005 roku polskie elektrownie emitowały 1000 kg CO2 na megawattogodzinę wytworzonej energii elektrycznej. Dzisiaj te instalacje, które powstają, Opole na przykład, czy elektrownia Kozienice, ten nowy blok, który jest oddany, emitują 720-730 kg CO2 na megawattogodzinę. I to pokazuje pewien uzysk inżynierski, technologiczny, w jaki sposób polskie instalacje oparte o węgiel kamienny mogą redukować emisję dwutlenku węgla. Natomiast też z dwutlenku węgla nie można robić...
Tutaj debata debata publiczna się przesuwa, bo i Platforma, i Nowoczesna, i SLD, i nawet PSL mówi, trzeba od węgla odchodzić. To jest tak, że to już jest technologia przestarzała, jak na to patrzy Pałac Prezydencki, na tą debatę, gdzie coraz więcej polskich partii przechodzi, także trochę minister Kowalczyk, na grunt tego, że węgiel jest paliwem przeszłości.
Dzisiaj mamy taką sytuację w tej kampanii parlamentarnej, że po raz pierwszy, tak jak obserwuję to jako świadomy dorosły obywatel głosujący, wszystkie partie polityczne mają w swoich programach kwestie ochrony środowiska. Kiedyś tego nie było. Naprawdę kiedyś tego nie było. Pamiętam, że zawsze o to w układzie strony konserwatywnej dbał pan minister Szyszko, ażeby te dokumenty środowiskowe były zapisane. W tym roku, w tych wyborach tak jest, że mamy zapisane. Niektórzy, uważam, niektóre partie w sposób koniunkturalny próbują to wykorzystać w układzie kampanii wyborczej i bardzo mocno podnosić te działania. Natomiast pamiętajmy o tym, że w Polsce bardzo wiele udało się zrobić w ochronie środowiska. Sama gospodarka wodno-ściekowa w zasadzie jest zrealizowana i jesteśmy blisko realizacji dyrektywy wodnej. Jeśli chodzi o emisję, to ta emisja cały czas w Polsce spada. Pamiętajmy o tym, że Polska przy rosnącym PKB jednak zmniejsza emisyjność swojej gospodarki, co świadczy o tym, że to jest typowy przykład kraju idącego ścieżką zrównoważonego rozwoju. Czyli to jest słynnego hasła z ONZ-u, który mówi o tym, że tak powinny się kraje na świecie rozwijać.
To jeszcze na koniec pytanie co do przyszłości. Za chwilę oddamy nasze przewodnictwo w ONZ-cie, jeśli chodzi o kwestię klimatu. Będzie konferencja w Chile. Jaki jest uzysk polskiej prezydencji? Udało nam się jakieś nasze wnioski albo nasz oryginalny komponent włożyć do globalnej polityki klimatycznej, panie ministrze?
Tutaj w Katowicach w tamtym roku, w grudniu 2018 roku udało się przyjąć tak zwany pakiet katowicki, czyli sposób wyrażania porozumienia paryskiego dla całego świata, tak zwany rulebook, a jednocześnie troszeczkę słabością tego dokumentu to jest duży sukces, że udało się to przeprowadzić, jest to, że nie ma tak zwanego artykułu 6, który mówi o tak zwanych mechanizmach, bo jeśli mówimy o ochronie klimatu, to powinniśmy wdrożyć tutaj także biznes do tego. Tak jak w przypadku protokołu z Kioto i konwencji klimatycznej były co najmniej 3 mechanizmy finansowe, które pozwalały uruchomić środki prywatne i państwowe ku temu, ażeby zmniejszać emisję gazów cieplarnianych albo zwiększać udział odnawialnych źródeł energii. I tutaj jeszcze świat, bo to musimy mówić świat, bo wszystkie strony konwencji klimatycznej niestety nie dopracowały się tego elementu wdrażającego finansowanie z różnych źródeł na przyszłość.
A ten element pochłaniania przez lasy, którym tak się chwalił w Paryżu na 22. konferencji klimatycznej profesor Jan Szyszko. To udało nam się zachować, ten wkład, który daliśmy w Paryżu?
Na poziomie globalnym tak, natomiast na poziomie unijnym jest tym troszkę słabiej z tego względu, że w Unii nie ma chęci ku temu, ażeby politykę w ramach polityki klimatycznej realizować działania poprzez pochłanianie. To jest wadliwe pojęcie, bo jeśli mówimy naprawdę o rozsądnej, uczciwej, rzetelnej i przyszłościowej ochronie klimatu, to tylko i wyłącznie wdrożenie w różny sposób żywych zasobów przyrodniczych do przeciwdziałania zmianom klimatycznym da uzysk. Tylko niestety tu jest trochę zafałszowana sprawa, bo Europa jest bardziej zainteresowana, Unia Europejska, transferem technologii, handlem emisjami, jedną toną CO2, spekulacją na rynku, na giełdach, tym i tak dalej.
Ale dlatego, bo dba o klimat, czy dba o konkretne działy przemysłu?
Powiem, panie redaktorze, w ten sposób. Jeśli dzisiaj mówimy o polityce klimatycznej czy o konwencji klimatycznej, to tak od razu się nasuwa na myśli, tak to rzeczywiście wygląda, to jest sprawa ogromnego biznesu, ogromnych finansów i ogromnej gospodarki, prawda? To tutaj chodzi, mówiąc wprost, o transfer technologii do innych.
Pytanie celowo na czyjeś zamówienie zamordować nasz przemysł wydobywczy, naszą energetykę węglową?
Pytanie, czy w Europie naprawdę jest taka chęć do tego, żeby ten klimat chronić, czy może jest bardziej chęć na to, żeby robić na tym biznes?
I jaka jest odpowiedź pana ministra na to pytanie?
A no to ja zadałem takie studenckie, jak dzisiaj jest pierwszy...
To ja je przejmuję i zadaję panu ministrowi na koniec.
Taką dyskusję akademicką. Ja bym chciał, żeby w Europie było uczciwe i rzetelne podejście do ochrony klimatu, do polityki klimatycznej i żeby wszystkie możliwe instrumenty były wdrożone ku temu, tak żeby nie szkodzić innym krajom, bo szkoda dla polskiej gospodarki uwęglonej...
Proszę konkretnie, proszę odważyć. Proszę się nie...
Szkoda dla polskiej gospodarki uwęglonej jest taka, że to będzie też szkoda dla gospodarki europejskiej całej.
Natomiast... Proszę o zdanie z kropką, nie znakiem zapytania na końcu, czy chodzi o biznes, czy chodzi o klimat w Europie.
I trochę o to, trochę o to.
Paweł Sałek, doradca prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudy do spraw klimatu, był gościem Popołudnia Wnet. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Mamy godzinę 16.23. Słuchają państwo Popołudnia Wnet w Warszawie na 87,8 FM, a w Krakowie na...
95,2.